Spotkania rodzinne.
Spotkania rodzinne. Dobry wieczór, chyba należałoby powiedzieć, bo już po 18, czy nie?
No, dobry wieczór, dzień dobry, to zależy, jak kto lubi.
Mamy późne popołudnie, więc no właśnie. Jak państwo chcą, za oknami już co prawda ciemno, a my dzisiaj w takim nowym wydaniu, zupełnie nowym, nowej odsłonie, nowym wydaniu. Po 18 w poniedziałki będziemy się z państwem spotykać. Magda Manasterska.
I Magda Świerczyńska-Tolot. Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj, proszę państwa, w spotkaniach rodzinnych opowiemy, czym dokładnie jest kreatywne nauczanie. Jak powinno ono przebiegać. Opowiemy też o przykładach. Sprawdzimy, jakie kreatywne nauczanie może mieć przełożenie na nasze i na naszych dzieci życie dorosłe.
No właśnie, bo się okazuje, że to jest bardzo duże przełożenie i warto rzeczywiście inwestować w to kreatywne nauczanie. Podamy też, tak jak Magda mówiła, przykłady, bo po pierwsze tego, jak kreatywni mogą być dorośli, ale też jak tą ich kreatywność możemy wykorzystać w stosunku do, uwaga, naszych dzieci. Zajrzymy do gry Tut-Tut Zagadki oraz na stronę balticarium.pl, która uczy o zwierzętach z Bałtyku.
A ty jesteś kreatywnym rodzicem?
To jest bardzo dobre pytanie.
Starasz się.
Tak, staram się, tak, dokładnie, ja się staram.
No dobrze, drodzy państwo, to w takim razie zacznijmy od teorii. Centrum Wspierania i Rozwoju Rodzin Familion w Gdyni, psycholog Marta Jagodzińska dokładnie, powiedziała nam, że takie kreatywne nauczanie to nauczanie nieszablonowe, oryginalne, ale też takie, które wzbudza w dziecku emocje.
Proces nauczania u dzieci właśnie tak powinien przebiegać, czyli powinien angażować dzieci w całości, nie tylko mózg w sensie myślenia, ale również całe ciało, każdy zmysł tak naprawdę. Kiedy my wielozmysłowo podchodzimy do procesu nauczania, to myślę, że wtedy możemy mówić o kreatywności. To na pewno będzie wychodzenie od doświadczeń, wychodzenie od zmysłowego doświadczania, czyli kiedy mamy temat, no dajmy na to wody, to dzieci mogą jej dotknąć, mogą jej dotknąć w kranie, mogą jej dotknąć patrząc, jak topnieje lód, możemy wziąć trochę śniegu. To dla dzieci jest dość ciekawe. I takie naturalne dążenie do poznania, skąd to się wzięło. Na pewno kreatywność w nauczaniu to jest też odchodzenie od książki, od ławki, od krzesełka i odrobienia wszystkiego pod komendę. Czyli wszystkie dzieci mają narysować coś, na przykład wodę i ona koniecznie musi być niebieska wtedy. A zdarza się, że dzieci narysują tą wodę w innym kolorze i mają na to świetne wytłumaczenia. Więc kreatywność w nauczaniu to jest też otwarty umysł nauczyciela, który dopytuje dzieci, co one miały na myśli, rysując na przykład czerwoną wodę. Może się okazać, że dziecko patrzyło na tą wodę przez butelkę czerwoną i to też nam coś powie o dziecku i doda pewnie smaku samej nauce. I to na pewno jest też wychodzenie poza budynek, w którym dzieci są, czy to poza przedszkole, czy poza szkołę, czyli zaczynanie niestandardowego tematu w niestandardowy sposób. Mamy wodę, to zabierzmy dzieci na plażę i pokażmy im też taką wodę. Myślę sobie, że to powoduje w dzieciach wzbudzenie tych emocji, a co za tym idzie wzbudzenie prawej półkuli mózgu, w której właśnie drzemią nam emocje i ta kreatywność, ona też tam jest. Z kolei później lewopółkulowo te dzieci będą sobie to przerabiać na logikę, na analityczne myślenie.
To o jakim wieku możemy mówić, jeżeli chcemy jakoś kreatywnie te nasze dzieci uczyć? No bo już chyba w przedszkolu można jakoś uczyć przez doświadczenia.
No ja myślę, że my pozwalamy naszym niemowlakom już uczyć się przez doświadczenie, a potem jakoś troszeczkę o tym zapominamy i nagle te dzieci powinny usiąść na krzesełku prosto i wszystkie naraz rysować czy kolorować na przykład. To też jest bardzo mało kreatywne z kolei zajęcie, kolorowanie. Lepiej tworzyć kolorowanki ewentualnie, to już jest kreatywne. Więc ja sobie myślę, że warto podtrzymywać tą kreatywność, którą nasze niemowlaki wykazują i podtrzymywać ją w przedszkolu, więc zdecydowanie porzucać książki, bo na niej jeszcze na pewno przyjdzie czas i pozwalać dzieciom też podejść do tematu.
A dzieci rzeczywiście potrafią być kreatywne, jeśli tylko im na to pozwolimy. Przykłady? No nasza psycholog Marta Jagodzińska prowadzi także przedszkole. I tutaj kreatywności i nauczycielom, i dzieciom zdecydowanie nie brakuje.
Na przykład z tą wodą, one same mówią, to dzisiaj jest śnieg, to weź nam przynieść śnieg. I ja wtedy mówię, okej, to zabieramy sobie miskę, wychodzimy po ten śnieg i robimy z nim różne cuda. Barwimy go, wrzucamy go do ciepłej wody, patrzymy, co się z nim dzieje, wsadzamy go na chwilę do lodówki, wsadzamy go z kolei do zamrażalnika, że robimy wszystko, co dzieciom przyjdzie na myśl, żeby obrobić cały temat, żeby poznać materię z każdej strony. Ostatnio robiliśmy balony napełniane wodą. Wcześniej do balonów dzieci wrzucały różne małe, drobne elementy, baloniki były pod kran podkładane, robiły się kulki, takie jaja nam powstały. Zanieśliśmy je do zamrażalnika, na następny dzień dzieci przyszły i jedne były cierpliwe i czekały, aż lód będzie topniał, a inne zastanawiały się, jak to zrobić, żeby dostać się do tych skarbów, więc na przykład używały wałka, młotka, widelca, noża. I tu pozdrawiam Maksia, bo to właśnie on tak kreatywnie podszedł do tego tematu. I to jest niesamowite, bo ja nie musiałam podpowiadać. One same pamiętały o tym balonie, same chciały po niego pójść. No jedyne, co potrzebowały pomocy, żeby wysupłać to jajo z balonu. A później to się już po prostu toczyło. Moim zadaniem było ewentualnie podpowiedzieć, jaki proces się dział tam, czyli że to topnieje.
Jakie zalety ma kreatywne nauczanie? O tym jeszcze dzisiaj w audycji porozmawiamy. A teraz natomiast opowiemy o kreatywnych dorosłych, którzy stworzyli bardzo ciekawe rozwiązania dla najmłodszych, wykorzystując nowoczesne technologie.
No właśnie, tutaj teraz będziemy się uczyć, dlatego że jest wiele książek o zwierzętach w Afryce czy mieszkających pod ziemią, a o bogactwie naszej najbliższej natury, czyli Bałtyku, często wiemy niewiele. No nie wiemy też, skąd brać inspirację, czyli uczyć już maluchy o bałtyckich i okołobałtyckich zwierzakach. I tutaj naprzeciw potrzebom wychodzi Baltikarium, czyli taka strona internetowa, na której znajdziemy piękne ilustracje Natalii Uryniuk, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To strona, która łączy czy sztukę i wiedzę o Bałtyku i co tam konkretnie można znaleźć, o tym opowiedziała nam właśnie autorka Natalia Uryniuk.
To strona internetowa o zwierzętach Bałtyku, gdzie dzieci mogą się dowiedzieć o 35 zwierzętach, które można spotkać w Bałtyku lub koło Bałtyku lub nad Bałtykiem, bo też są opisane ptaki. Na stronie są gry edukacyjne do pogrania za darmo, a także animacje, też jest muzyka inspirowana Bałtykiem. Na stronie Baltikarium można poczytać informacje pisane przez blogerów, na przykład blogerka Delfina z twórca bloga na Litwie, pisze o legendzie o dwóch braciach z Kłajpedy. Także są autorzy bloga Wędrowniki, którzy zabierają czytelników w podróż do nieodkrytej Estonii. A co ciekawe, najmłodszy autor bloga ma 12 lat i pisze o swoich obserwacjach ptaków. To dowód na to, że dzieci także interesują się zwierzętami bałtyckimi i jest to temat dla nich wyjątkowo ciekawy. Ilustracje stworzyłam w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego Młoda Polska. Chciałam pokazać zwierzęta w zabawny sposób, kolorowy, żeby to nie były takie ilustracje z atlasu zwierząt, ale żeby to były bardziej takie bajkowe ilustracje, które zachęcą dzieci do poznania świata bałtyckiego i zaciekawią do zobaczenia zdjęć i filmów, które są na stronie. Więc dzięki fotografiom można rzeczywiście zobaczyć, jak te zwierzęta wyglądają, a te ilustracje są tylko po to, żeby dzieci skojarzyły, jak mniej więcej te zwierzęta wyglądają. W planach Baltikarium jest spektakl teatralny, także wystawy, warsztaty. Też dążymy do tego, żeby strona była przetłumaczona na wszystkie języki krajów nadbałtyckich. Studenci z koła naukowego w Uniwersytecie we Wrocławiu tłumaczą stronę na język niemiecki, ale także jest już gotowa strona w języku angielskim. Teraz poszukujemy kolejnych tłumaczy lub stowarzyszeń czy instytucji chętnych, żeby pomóc w tłumaczeniu. Informacje na temat zwierząt zostały stworzone na podstawie atlasu Świat zwierzęcy Bałtyku Ludwika Żmudzińskiego. Także były konsultowane z wykładowcami Instytutu Oceanografii w Gdyni. Teksty napisałam w taki sposób przystępny dla dzieci. Też chciałam, żeby były tam ciekawostki, na przykład, że stornia to ryba, która się kamufluje i że na przykład stornia nie chodzi do salonu piękności, bo jest szorstka w dotyku. Łabędzie często parują się na całe życie. Także to, że jest nereida, która ma wąsy, co ciekawe, wychodzą z odbytu. To myślę, że może być dla dzieci szczególnie zadziwiające. A także, że na przykład ciernik to jest rybka, która jest niezwykle rodzinna i pan ciernik opiekuje się dziećmi.
Tych ciekawostek na stronie Baltikarium jest mnóstwo. Ja sama wchodząc i oglądając, przeglądając te wszystkie ciekawostki o zwierzętach, o rybach, rzeczywiście co chwilę mówiłam, przyznam, wow.
Ja muszę nadrobić w takim razie, bo
koniecznie. I muzyka na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie jest naprawdę wyjątkowa muzyka, więc polecamy jak najbardziej. Proszę zaglądać na www.baltikarium.pl. To teraz o innym kreatywnym rozwiązaniu.
Tak, kreatywni rodzice, ale też jak się okazuje kreatywne dzieci. Będzie o zagadkach. Tutut zagadkach. To gra, która została stworzona wbrew pozorom do wspólnego spędzania czasu z dziećmi. No właśnie, gra tutaj niby taka gra,
która ma... I telefon
w
łapce.
A no właśnie, my mamy trochę czasu dla siebie, dzieci grają, a tu jest taka gra, żeby faktycznie ten czas jednak wykorzystać z dziećmi. Z jednej strony spędzanie czasu z dziećmi, a z drugiej edukowanie, bo dzięki słonikowi Tutut nasi najmłodsi mogą poznać ciekawostki dotyczące na przykład pór roku. Aplikacja, ta gra powstała w Gdyni, a producentem i twórcą jest Jakub Mierzewski, który pracował z naprawdę wyjątkowym zespołem.
To są zagadki o porach roku. Głównym bohaterem jest słonik Tutut, który zadaje te zagadki i one są tak naprawdę związane z przyrodą bądź z jakimś wyszukiwaniem kształtów, różnego rodzaju tak naprawdę rzeczami. Niektóre są dość trudne. Gra jest dla dzieci od wieku 3 do 5 lat i dlatego też zagadki są troszeczkę zróżnicowane. Czyli niektóre będą prostsze, inne będą trudniejsze. Trzeba samemu sprawdzić. Ale myślę, że to, co jest najfajniejsze w tej grze, to to, że rodzic może samemu wymyślać zagadki. Czyli że gra podpowiada, jaki obiekt jest odpowiedzią, a rodzic musi sam wymyślić, kreatywnie stworzyć zagadkę. I takich zagadek jest w tej grze bardzo dużo, one są losowane, więc można troszeczkę pograć i ta gra się szybko nie znudzi. A całość przypomina trochę takie wspólne czytanie książki, dlatego też zastanawialiśmy się, czy nazywać to grą, czy właściwie będzie jakąś książką, bo właściwie to przypomina takie właśnie wspólne czytanie książki i zadawanie przez rodzica zagadek.
W sumie historia tej waszej gry też wzięła się z takiego życia codziennego, czyli też od czytania książek.
Tak, moje dzieci rzeczywiście uwielbiały, kiedy zadawałem im zagadki, no ale dość szybko pojawił się problem, że książki się kończyły, zagadki też już się kończyły, już ciężko wymyślać, było ciągle nowe, a tak naprawdę właśnie technologia pozwala nam ulepszyć to doświadczenie, czyli właśnie stworzyć taką książeczkę, która szybko się nie skończy i szybko się nie znudzi. De facto inspiracją były takie książeczki, już teraz nie pamiętam autora, to są szwedzkie takie książki o porach roku, 4,5 roku i taka piękna cześć, drzewo czereśniowe, które zmienia kolory, jakby też właśnie na samym środku naszej gry jest to drzewo podobne. Też zmieniają się pory roku i de facto opowiada ta gra o różnych zwierzętach i o tym, jak one zmieniają swoje zachowania poprzez pory roku, co możesz się też trochę o naturze dowiedzieć.
Chyba bardzo dużą częścią były też przedszkolaki.
Przedszkolaki oczywiście. Mieliśmy przedszkole, które było obok, w której tę grę testowaliśmy i muszę szczerze przyznać, że 4 razy przejawialiśmy grę po to, żeby dla przedszkolaków była wygodna w użyciu i bardzo prosta, ale też bardzo fajne jest to, że moje dzieci wzięły udział w tworzeniu tej gry. W grze można usłyszeć jej głosy i one również się bardzo zaangażowały, co jest niesamowicie fajne, bo przychodziły do mnie z jakimiś projektami nowych zagadek. Można nie tylko znaleźć ich zagadki, ale właśnie usłyszeć ich głosy w grze i ich wkład jest bardzo ważny. Teraz Zosia ma lat 9, Krzyś ma lat 11, Adaś ma lat 6, czyli już troszeczkę wyszli z tego targetu dzieci, dla których ta gra była projektowana, ale dalej jakby są związani emocjonalnie z grą i dopingują.
Czy taką grę można podciągnąć troszeczkę pod kreatywne nauczanie, no bo no jednak rozwija i coś tam pokazuje, czegoś uczy.
Myślę, że można i w ogóle z tego, co wiem, to właśnie badania pokazują, że zadawanie pytań najlepiej utrwala wiedzę i pomaga właśnie się uczyć, więc na pewno można liczyć na to, że jak się troszeczkę w tą grę pogra, to się rozszerzy trochę wiedza właśnie z zakresu przyrody, natury i są takie ciekawostki, jak na przykład to, że wiewiórkom na zimę na przykład futerko robi się gęstsze, co jest zobrazowane tym, że nakłada taką dodatkową kurteczkę, więc jest dużo takich właśnie smaczków, że sami musieliśmy doczytać i się dowiedzieć de facto, co te zwierzaki w tych porach roku robią. Są też troszeczkę zagadek z liczbami, na przykład trzeba znaleźć, nie wiem, 3 wisienki. Troszeczkę jest takich zagadek na skojarzenie, czyli na przykład jest miód, a odpowiedzią jest niedźwiedź. Rozpoznawaliśmy to, kiedy zwierzęta zakładają rodziny. Więc też jest trochę takich zagadek właśnie związanych z tym, kiedy zające na przykład zakładają rodziny, kiedy niedźwiedzie zakładają rodziny, więc też można się tego dowiedzieć. Ogólnie jest koło 200 zagadek tekstowych i troszeczkę zagadek interaktywnych, więc jest ich sporo.
Grę Tutut, zagadki z uroczym słoniem możemy ściągnąć na telefony pracujące w Androidzie. Niedługo mają też być w App Store. Czy ty się orientujesz? Bo ja nie.
Oczywiście,
niestety,
ja
Android,
wiem wszystko. Ja dzisiaj ściągnęłam sobie tą aplikację. Dzisiaj właśnie Jakub mi pomógł ściągnąć, zainstalować. Rzeczywiście bardzo fajnie działa i rozwiązywanie zagadek dla mnie mamy 30+ też było naprawdę zabawne, więc chyba dzisiaj rzeczywiście podpowiem moim maluchom w domu właśnie takie rozwiązywanie właśnie takich zagadek.
To jeszcze może na koniec o czymś, co jest bardzo ważne, bo opowiemy Państwu, dlaczego właściwie warto uczyć kreatywnie, chociażby w domu, tak poprzez na przykład Tutut zagadki, czy poprzez Baltikarium w domu chyba nie można za bardzo, no ale
Można razem, oczywiście, w domu. Włączamy stronę internetową i tam są też gry.
Tak. Dobrze.
Nie tylko oglądamy, ale też gramy w gry dotyczące zwierząt.
To w takim razie z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego tak ważne jest, aby właśnie uczyć kreatywnie, chociażby w domu, jakie to może mieć przełożenie na dorosłe życie naszych dzieci? Bo przecież cały czas o tym myślimy, co to będzie w tej przyszłości. Robimy to wszystko dla dzieci. Otóż otwarta głowa małego dziecka to otwarta głowa dorosłego.
Czyli takiego, który myśli nieszablonowo, stosuje niestandardowe rozwiązania w pracy, wpada na innowacje. To tacy ludzie właśnie powodują, że pojawiają się nowe technologie czy jakieś usprawnienia w życiu, powiedzmy, w przestrzeni publicznej. Na pewno są to osoby, które nie myślą stereotypami, które mają wiedzę, że one istnieją, że przychodzą do nas i mimo, że pojawiają im się z pierwszym wrażeniem na przykład, to potrafią odłożyć to na bok i poszukać czegoś jeszcze, co w danym zjawisku występuje. To są na pewno osoby, które są otwarte też na inne osoby, w związku z czym będą pewnie bardzo relacyjnie podchodzić też do życia. No i tą kreatywność wykorzystywać w każdym tak naprawdę obszarze swojego życia.
A opowiedziała o tym Marta Jagodzińska z Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion w Gdyni. No to mamy plan na wieczór.
Na wieczór. Taki kreatywny, związany z edukowaniem naszych dzieci, myśleniem o ich przyszłości cały czas. Także Państwu też polecamy Baltikarium.pl. I tutaj zagadki to są dwa adresy, pod które Państwo mogą zajrzeć choćby zaraz, albo w tygodniu, albo w weekend może, żeby trochę z tymi naszymi dziećmi pobyć. Bardzo dziękujemy i żegnamy się z Państwem. Zapraszamy w kolejny poniedziałek.
Tak, słyszymy się dokładnie. Słyszymy się w kolejny poniedziałek po godzinie 18:00. Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska-Dolot.